ostatnie odcinki takie klaustrofobiczne były, siedzę tylko w środku, to postanowiłem wyjść na powietrze. Jestem na powietrzu, w samym środku Warszawy. To jest Warszawa. Od razu się czuję w powietrzu unoszącą się politykę, epicentrum wszystkiego, co się dzieje w kraju polskim, który, przypomnę, dzieli się na Polskę i Warszawę. Z tym, że Warszawa to jest ten ważniejszy kraj. No, to tutaj sobie stąd nadaję. Tam z tyłu za mną przedstawię Państwu Zygmunt. Zygmunt dzisiaj nie będzie brał udziału w audycji, będzie się tylko przysłuchiwał ze zdziwieniem, co ja będę mówić. I dzisiaj będzie odcinek taki trochę też, może nie na jakiś, nie no, na konkretny temat. Dzisiaj będzie o podstawach, po prostu podstawy podstaw to będą. I skąd ten pomysł mi się wziął? No w ogóle z tego powodu opowiem, bo dzieje się tak ogólnie z ludźmi, że jak ktoś siedzi w jakimś temacie, to naturalnie potem w tym temacie nie chce mu się siedzieć ciągle w podstawach tego tematu, tylko się chce rozwijać. Jak chomik. Chomik to jest bardzo podobne zwierzę do człowieka, bo chomik jak zaczyna się wspinać, na przykład na kolumnę Zygmunta, to będzie się wspinał na samą górę, aż spadnie, bo dalej już się nie da. I człowiek robi też tak. Zamiast siedzieć tutaj przy tych podstawach, to idzie się wspina, bo chce być większy, bo chce więcej rozumieć, bo chce być mądrzejszy niż inni wszyscy dookoła jego, chce być ekspertem i wyjdzie na górę gdzieś tutaj i dalej nie wie co robić, obraca się, patrzy i ma tylko w dół i spada. Ale nie, tak naprawdę nie chodzi o to, że spada czy nie spada, chodzi o to, że zapomina się o tych podstawach. I na to trzeba strasznie uważać. Byłem kiedyś na takim zjeździe, zlocie czy czymś chrześcijańskim, w każdym razie młodzieżowym, takie coś jest czasami. I to polega na tym, że zjeżdżają się młodzi chrześcijanie i se razem śpiewają, słuchają wykładów kogoś. No i takie coś było, to było chyba we Wrocławiu. I był wtedy, to było spotkanie akurat z takim pastorem, był tam pastor, John Love się nazywał, Love, Jan Miłość, Jan Kanty Miłościewicz po prostu był. No i miał takie spotkanie, tam dużo ludzi w ogóle było, większość młodzi, głupi i tak dalej, ja też byłem młody, głupi, siedzę i słucham. I co mówił John Love? John Love powiedział... Mówił takie kazanie i mówił, właśnie tematem kazania była to, że jak ktoś cię uderzy w prawy policzek, to ty mu obij mordę. On to inaczej wyraził, ale mniej więcej chodzi o to. Mówił tak, że chrześcijanie, to nie mają być tacy słabi ludzie, tacy, co wszyscy nimi pomiatają, że ktoś ci coś zrobi, to od razu, taka mimoza, tylko to ma być człowiek, co przychodzi mu i walczy o swoje, co się tak umie postawić, nie? Tacy mamy być tego. No i on tak opowiada i wszyscy jak fajnie mówi John Love, fajnie, dobra, będziemy lecieć do tego. A ja siedzę i nagle mi się przypomniało, że właściwie to nikt sobie nie przypomina tego, że Jezus mówił odwrotnie, że mówił, ktoś cię uderzy, ty go zrób tak, żeby cię jeszcze dał, albo ktoś ci zabierze płaszcz, to ty mu daj i suknię. Nie? Ktoś ci zabierze procesor jednordzeniowy, to ty mu daj dwurdzeniowy jeszcze. Coś takiego mniej więcej. I więc myślę, że tak nagle sobie przypomniałem podstawy tego, co mówił właśnie Jezus i stwierdziłem, że ten gość w ogóle tak się zaawansował w tym, co gada, że przy okazji zapomniał o tym, co się dawniej uczył, tych najprostszych rzeczach, najbardziej podstawowych, że to nie o to chodzi w chrześcijaństwie w ogóle, nie? Że to jest coś ważniejszego niż to walczenie o swoje, wyrywanie sobie tam ochłapów, no. I wstałem w końcu, nie wiem, tak gadam z ludźmi i mówię, taka Bernatka koło mnie siedziała, może słucha, to pozdrawiam. Ona też w Warszawie gdzieś tutaj jest, gdzieś tu chodzi, nie wiem. Ale tak z nim gadam i mówimy coś tak, kurde, co on bredzi w ogóle, przecież to nie tak w Biblii jest, w ogóle nie tego. Wszyscy słuchają entuzjastycznie, w ogóle też się tam wciągnęli w atmosferę. No i w końcu wstaję, to mówię, Martin, powiedz coś, mnie się boję, no to ty powiedz. Nie, ja się jeszcze bardziej boję, no to wstałem i poszedłem, mężczyzną jesteś chyba powiedziałem, nie, poszedłem i wstaję. I mówię po angielsku do niego, że hello, Jezus powiedział co innego, i że uderzy cię ktoś w prawy policzek, to nastaw lewy. Mówi, no i co z tym zrobić? Tu jest tak napisane, więc no niby to dobrze, żeby walczyć swoje. Ale Jezus mówił co innego. I co? I on tak sobie myśli. I nie dał się tak wcale zbić z tropu. I nie stwierdził, że może się pomyliłem. Może zapomniałem o tym, co ważniejsze, bo jestem tak zaawansowany cholernie, że jestem ekspertem już od Biblii i nie zajmuję się pierdołami, tylko się zajmuję wyszukiwaniem ukrytych znaczeń w najdrobniejszych zakamarkach Biblii. nie powiedział tak, powiedział, bo już widocznie przemyślał temat. On powiedział, że to, co Jezus wtedy rzekł o tych policzkach, żeby nie walczyć, nie starać się o swoje, żeby nie sprzeciwiać się złu, tylko mieć nadzieję w Bogu, takie tam, to jemu chodziło, Jezusowi, nie o to tam tutaj, co, że żyjemy, tylko o ten czas, co przyjdzie dopiero, jak Jezus wróci. I o tysiącletnie królestwo, które jest opisane w Księdze Objawienia. Czyli to gdzieś, kiedyś tam w przyszłości to tak ma być, a teraz to nie. I ja nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo to było tak głupie, tak przerażająco głupia odpowiedź, że nie mogłem znaleźć słów na to. Bo wyciągnąć taki wniosek z Biblii, to się po prostu nie da. Nie da się tego nijak udowodnić, zrozumieć, w Biblii zobaczyć. Nie wiem, jak on w ogóle do takich głupot mógł dojść. I stwierdziłem tak w momencie olśnienia, że z tym człowiekiem już się nie da gadać. Bo on nie rozumie najprostszych rzeczy, on nie dostrzega. Dlaczego? Bo on jest tu, na szczycie kolumny Zygmunta, on już inaczej patrzy, on widzi na dół i nie widzi podstawowych rzeczy. Nie rozumie, nie widzi, nie dostrzega, on jest za wysoko. No, i dlatego sobie przypominać trzeba co jakiś czas, ja sobie przypominam, zwłaszcza, w szczególności, żeby nie wyłazić w ogóle za wysoko. Może jak chcą ludzie wyłazić, ja nie mówię, że wyłażenie wysoko na kolumny Zygmunta jest czymś złym. Nie jest niczym złym, ale może być czymś złym w momencie, kiedy zapomnisz, co było tu, bo już jesteś tu i nie wiesz, co tu jest. No, przydaje się ta kolumna Zygmunta. Dziękuję, panie Zygmunt, pan bardzo pomaga mi dziś. Tak. I dlatego co jakiś czas, albo nawet często, albo w ogóle, na wszelki wypadek można w ogóle, na stałe, skupić się tylko na tych podstawach. I wystarczy. Bo lepiej już być takim dosyć prostym gościem, co tutaj jest, na tym poziomie, ale dobrze wszystko rozumie, nic nie przekręcił, tylko siedzi se tutaj i wie, że 2 plus 2 równa się 4, niż być takim, co tutaj jest i gdzieś przy tych całkowaniach popełnił gdzieś jeden błąd, tu na tym poziomie, który narósł, jak doszedł tu i tutaj już wierzy w kompletne bzdury. Więc mówię, im wyżej się jest, tym większe prawdopodobieństwo, że się zacznie w głupoty kompletne opowiadać. Także to nie jest problem z tym, że John Love był jakimś kretynem wybitnym. No nie był, chociaż Amerykanin niby, no ale i taki trochę mało intelektualny, lekko, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to za bardzo był ambitny i się chciał wziąć i pokazać, że on jest super i zaczął szukać w drobiazgów i przestać zauważać to, co jest duże, nie? Zaczął się tak wpatrywać w jakieś olbrzymie, dalekie rzeczy, analizować coś, no i zwyczajnie zapomniał. Proszę, nie patrzy już, bo mu to nie potrzebne. Tyle na ten temat wstępu. I dlatego dzisiaj znowu chcę powtórzyć, ja nie wiem, czy kiedyś był ten odcinek, a na pewno był, musiał być, nie było? To by było potwornie, bo to by znaczyło, że właśnie popełniam ten błąd i się wyspinałem za wysokość. Ale może był odcinek o Biblii, skąd się wzięła podstawy tego, takie podstawy podstaw, taka najbardziej podstawowa wiedza, którą każdy musi wiedzieć. Każdy maturzysta powinien wiedzieć to, co ja dzisiaj mówię. Bo to zwykła, rzetelna wiedza. To nie są już żadne teologie nawet. To nie jest wiedza religijna. To jest wiedza podstawowa o świecie. O. Zygmunt już mi nie będzie potrzebny, to olać na razie Zygmunta i skupmy się na tym zameczku z tyłu. Nie, naprawdę skupmy się na tym, na czym, o czym jest temat. A temat jest o podstawach podstaw Biblii. I wyszedł mi ten pomysł, potrzeba, żeby o tym coś powiedzieć, tak w skrócie, no w ogóle za długie wstępy robię, to miało być takie skrótowe, ale jak już gadam, to gadam. No chodzi, stąd się to wzięło? Że wziął, napisał do mnie, znaczy dosyć często gadał z ludźmi na gadu, przychodzą, mailami piszą, pytają o coś tam. No i ostatnio przyszedł gość i zaczął mi mówić, że się z Biblią, to ja nie wierzę w Biblii, bo ja nie potrzebuję Biblii, do mnie tam Jezus we śnie coś powiedział, bla, 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 coś tam. No, jeśli go to, czemu nie, 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 już wiem, to się zaczęło od tego, nie, już wiem. To był początek, był taki, że człowiek mnie zapytał, czy też jesteś wegetarianinem, się tak zapytał. A ja się pytam, dlaczego mam być wegetarianinem? A on mówi, bo dużo ludzi, co się tak trzymają Biblii, są wegetarianami, większość mówi. Ja mówię, to ja nie wiem, skąd ty znasz takich ludzi, bo ja nie znam takich, co się trzymają Biblii i są wegetarianami. Co to za pomysł jest? A on mówi, no, że no tak jest, bo tak gdzieś tam widocznie Biblia mówi im. A ja mówię, że nie, to ja mówię najpierw, że Biblia nic nie mówi na ten temat, żeby być wegetarianami. Wszyscy w Biblii jedzą mięso i już niech se jedzą to mięso. A on mówi, a to zależy jaka Biblia, bo to jest Biblia katolicka, protestancka, mahometańska i żydowska i każda mówi co innego. To ja się pytałem, czy on w ogóle czytał Biblię i wie o czym mówi i skąd on takie dziwne teksty ma, pomysły. No i tak zaczęliśmy gadać o Biblii. Gdzieś tam przy okazji on powiedział, że a co to można wiedzieć o Biblii, skoro była kopiowana przez 2011 lat. Z czego ja już byłem po tym momencie absolutnie pewny, że człowiek nie ma bladego pojęcia o samych podstawach podstaw, skoro twierdzi, że Biblia cała powstała w roku 0 i się ją kopiuje od tego czasu do roku 2011. Widocznie ręcznie, bo komputery przy okazji jak wymyślili, czy tam druk, jakiś Gutenberg, to nieważne, trzeba dalej je kopiować. Także, no, trochę tego. Stwierdziłem, że ludzie, skoro... że to nie był taki wyjątek znowu, bo większość ludzi ma problemy właśnie, żeby takie podstawową wiedzę mieć, nie? I myślę sobie, że ludzie, po co ja tu mam gadać o końcu świata, jakichś zaawansowanych rzeczach w Biblii, o tym, co Biblia, tam, nie wiem, no, o świecie duchowym, o wyrzucaniu demonów, skoro człowiek nie wie nawet tego, jak ta Biblia powstała i uważa do tej pory, że ciągle, że jest Biblia katolicka, protestancka, żydowska i muzułmańska, już w ogóle ciekawe, i każda jest inna, uważa. Także, no nie wiem, no trzeba zacząć znowu, cofamy się do zera, no do zera się cofnijmy, żeby to był naprawdę odcinek dla każdego. No to teraz informacje, dla ciebie człowieku, ty nie musisz wiedzieć, być zaawansowany. Najważniejszą podstawą podstaw, od której trzeba zacząć, zanim się w ogóle powie o Biblii, to jest to, że ja tu jestem i ty tam jesteś i my tu żyjemy i problem polega na tym, i to jest naprawdę pierwsza podstawa, pierwszy punkt każdego analizowania wszystkiego, co się dotyczy Boga i Biblii, to jest to, że umrzemy. I to nie jest mój jakiś pomysł, w który można wierzyć albo nie wierzyć, chociaż naprawdę wszystko wskazuje na to, że nie umrzemy. Bo ja jak żyłem, tak i żyję do tej pory. Ani razu jeszcze nie umarłem. To dlaczego miałbym umrzeć? No. I ty też. Umarłeś kiedyś? Nie. No to widzisz. Ale wiesz co, ja jednak myślę, że wszyscy dookoła umierają, to nie znaczy, że ty jesteś nieśmiertelny jeden, tylko że też na ciebie przyjdzie pora. I ten jeden problem jest naprawdę najważniejszym problemem i dlatego, że się kiedyś umrze, w ogóle jest sens zastanawiać się nad Bogiem i całą resztą. Bo gdybyśmy nie umierali, to bym powiedział, że po jaką cholerę w ogóle gadać o Biblii, Bogu i wszystkim innym. No ja to nie żaden problem. Żyjesz wiecznie, wiesz co, w co chcesz w ogóle. Ale ta jedna rzecz zmienia wszystko. No i oczywiście już nie wnikam w to, że są różne koncepcje, sam. No jedni mówią, że umieramy i jest jakiś sąd i jakiś Bóg. Drudzy mówią, że umieramy i nie ma nic. Trzeci mówią, umieramy i się zrodzimy znowu jako jaszczurka. A trzeci mówią jeszcze coś innego. No więc jeżeli nawet nie chcecie się wnikać, który pogląd ma, jakie postawy, skąd się wziął i na ile jest prawdopodobny, to weź przynajmniej tyle zrób minimum wysiłku umysłowego i sobie uświadom, że wszystkie możliwości są prawdopodobne i trzeba na wszystkie się przygotować. No, więc jeżeli się rodzisz ponownie, no to co się nie masz co się przejmować, dowiadywać ani nic, bo będziesz miał drugą szansę i trzecią i czternastą i możesz żalać. Jeżeli nie ma po śmierci nic, to już w ogóle nie ma się czym przejmować, bo w ogóle nic nie ma, nie? Ale jeżeli po śmierci to jest to życie nasze, to jest tylko jedna próba i po śmierci jest sąd, egzamin, od razu cyk, egzamin, i zdałeś albo nie zdałeś, no to trzeba się już przyłożyć. I dlatego jest ten program www.odwyk.com i dlatego się gada o Biblii i dlatego się lepiej przyłożyć, dowiedzieć się czegoś, skąd się wzięła ta Biblia i Koran i wszystkie te inne rzeczy, które mogą pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy, dlaczego umieramy i co może być potem i jak się na to przygotować. Jasne? To jest pierwszy punkt, naprawdę jest najważniejszy. I z tego powodu trzeba wiedzieć przynajmniej trochę o Biblii. No, nie po to, żeby w nią wierzyć, jakby tylko po to, żeby wiedzieć, czy w ogóle ją brać pod uwagę, czy wypieprzyć na śmietnik, bo to jest ściema. Skąd się ta wzięła Biblia? Najprostsze informacje. No, napisali ją ludzie. Pisało ją około 50 osób i ze 20 redagowało, Różnica między pisaniem a redagowaniem jest taka, że jak coś pisze, to bierze, pisze. A redakcja polega na tym, że bierzesz to, co napisane, układasz w całość, przekreślisz, przeniesiesz, połączysz, dodasz numerację, poprawisz błędy. I powiesz, że to twoje na końcu. No, to na tym to polega. Cóż bym rzec jeszcze miał? Dobrze, więc tyle osób pisało. Nie powstała ona jakoś tak pyk od razu nagle. W ogóle nic nie powstało jak pyk od razu nagle. Ludzie mają wyobrażenie, że książka to jest tak, że myślisz sobie, dziś napiszę, to jutro skończę, a pojutrze będzie w księgarniach. No ludzie. Realizmu trochę. Więc Biblia powstawała, Stary Testament, przez prawie 1000 lat. 900 coś chyba, mniej więcej. Nie wiadomo do końca ile. Im dalej w przeszłość, tym mniej można być pewnym, ale tyle mniej więcej, no. 900 lat. Także od razu odpada teoria o spisku, że ktoś jeden pisał Biblię. No nie pisał jeden, pisał 50 osób i nie mogli się znać, bo żyli w ciągu 900 lat. W różnych okolicznościach. W obszarach też różnych, na obszarach różnych to pisali. Więc pytanie, kto to zebrał do kupy i to już jest ważniejsze. Więc tak, kto napisał pierwszych 5 ksiąg Biblii, no nie wiadomo za bardzo, ale legendy, podania, tradycje i tak dalej głoszą, że to zebrał do kupy, zredagował Mojżesz. No to ja bym tak dał 50% szans, że to był faktycznie Mojżesz, 50%, że może był kto inny. Okej, ale jest to i ktoś to zrobił, no skoro istnieje, to wziął to ktoś, jakiś autor był w końcu. Okej, inne księgi już jest prościej, bo im dalej w przyszłość, tym już więcej już wiadomo, kto co zrobił, znamy trochę historię. No to wszystkie późniejsze to już więcej są podpisane, kto co zrobił. Księgi proroków to napisał ten prorok, albo komuś dyktował, a ktoś zapisywał. To było normalne w tamtych czasach, że byli osobni pisarze, takie sekretarki, oni wszystko zapisywali. No także wiadomo na przykład, że proroka Jeremiasza słowa spisywał niejaki Baruch, bo o nim jest wzmianka, że to spisywał. I tam gdzieś się koło niego plątał, pisał tam, pomagał i w ogóle. I nawet jest gdzieś chyba księga Barucha. To nie wchodzi w zakres Biblii, ale se gdzieś jest też. Nie czytałem, nie wiem. No, dobra. No i tyle co do Starego Testamentu. Tak został napisany. Nowy Testament pisało też tam ze 20 osób chyba. W Nowym Testamencie jest, Nowy Testament jest dużo bardziej udokumentowany niż Stary, także wiadomo, kto co pisał, dużo bardziej i pewniejsze to jest. Znamy więcej o historii powstawania Nowego Testamentu, bo to się działo w czasach Rzymu i o czasach Rzymu wiemy od cholery, jest mnóstwo dokumentów, tekstów, pozostałości, także to nie jest ściema, to wszystko się działo na pewno. Powstawał w ciągu około 90 lat, czy tam 100 lat, na przedziale 100 lat. Także, że mniej nawet, 50 może, coś koło tego. Najwyżej 100, nie pamiętam już, mogę się pomylić, ale to jest niedużo. Więc tu mógł być spisek, tak, mogli się znać i sobie spisać coś. No, mógł być, nie? Dobra. Teraz, żeby nie było nieporozumień, w jakich językach jeszcze. Stary Testament jest pisany po hebrajsku, oprócz jednej księgi gdzieś tam, to jest po aramejsku, no są bardzo podobne języki. Nowy Testament po grecku. To jest dosyć ważne, bo i hebrajski, i grecki są jednymi z nielicznych języków starożytnych, które się zachowały i których się używa do dziś. Także dosyć niesamowity zbieg okoliczności. No i dzięki temu między innymi można być bardzo dobrze wiedzieć, co tam jest napisane, odgadnąć te słowa brakujące czy coś, bo te języki są ciągle znane, aktywne, nie? Że nie jakiś wymarły język i wszystko to jest zgadywanka. Tu nie ma zgadywanki, to wszystko, co napisane, to wiadomo. Dobra, i teraz skąd my mamy pewność, że to, co napisali ci ludzie na razie, ciągle ci ludzie mamy tekst, jak analizujemy jak zwykłą książkę, że to, co napisali, to jest to, co my czytamy dziś. Bo my czytamy w ogóle, nie znamy greki, nie znamy hebrajskiego przeważnie. Musimy czytać tłumaczenie i to jeszcze kopiowane ileś razy. Także jak ktoś nie zna się na temacie, to on może mieć wątpliwości, że to jest ściema, bo to jest nie dość, że głuchy telefon, to jeszcze tłumaczony przez ludzi, którzy mają swój interes w jakimś tam tłumaczeniu, bo to są ludzie z jakiejś kościołów, organizacji czy coś. No dobrze, ale to jak się chce nie mieć wątpliwości, to trzeba zbadać temat, a nie mówić, że na oko wydaje się, że to jest kicha. Na oko się wydaje, to teraz weź i popatrz bliżej. No więc jak się popatrzy bliżej, to co wiemy? Wiemy, że najstarszy Stary Testament znaleziony w całości, przepisywany rzeczywiście, pochodzi z roku 1010 i nazywa się to Kodeks Leningradzki. Co to są te kodeksy i te nazwy? Kodeks to jest po prostu zbiór manuskryptów, Ale powiem, co to jest manuskrypt. Manuskrypt, najprostsza rzecz. Manuskrypt to jest kawałek papieru, papirusa czy czegoś, na którym ktoś coś napisał. Koniec, manuskrypt. Po prostu kartka z napisanym tekstem. Albo kartki. No. Niekoniecznie z papieru te kartki. To jest manuskrypt, okej? Okay? No to był w tamtych czasach jedyny sposób pisania. Druku nie było, nie znali, a może jak znali, to nie używali. No. Okej, okay, teraz kodeks. Co to jest kodeks? Kodeks to jest zbiór tych manuskryptów poskładany przez kogoś w jednym miejscu. Kodeks. Kodeks leningradzki, tak się nazwali go, tak? No nie, że był pisany w Leningradzie, tylko gdzieś tam was znaleźli. Nie, ja wiem, dlaczego się tak nazywa. Mniejsza z tym, czemu się tak nazywa. Ważne, co to jest. Kodeks leningradzki to jest zbiór całego Starego Testamentu, oprócz chyba księgi... Nie, całego Starego Testamentu. Tak. Datowany, napisany właśnie w roku 1000. W roku 1000 był napisany technicznie, bo tak naprawdę był przepisany ze starszej kopii, a ta starsza kopia z jeszcze starszej kopii i ta starsza kopia jeszcze starszej kopii i tak kopiowali przez ile? No przez około 1000 lat, bo do roku, od roku 7 do roku 70 było państwo Izrael i całe pismo, Stary Testament siedział w świątyni, on był pilnowany, kopiowany, także no, to było bardzo starannie wszystko zachowywane. W roku 70 naszej ery nastąpiła rozpierducha pod tytułem zniszczenie świątyni w Jerozolimie i zrównanie z ziemią całego Izraela. No, na własne życzenie zresztą Żydów, którzy się koniecznie musieli zbuntować przeciwko Rzymianom, zrobili powstanie i Rzymianie się wkurzyli. I właśnie trochę było w tym irracjonalnego czynnika z tym zburzeniem Jerozolimy, no ale tak czy inaczej, efekt był taki, że psz, nie ma, koniec, posz. I od tego momentu Żydzi byli po całym świecie i nie mieli swojego państwa, kraju, ani ziemi, ani nic. Okej, okay. Aż do roku 1950, tam któregoś z hakiem, kiedy powstało państwo Izrael i teraz jest to państwo Izrael. Ale przez ten cały czas, tych 2000 lat prawie, co się działo z Biblią? Starym Testamentem. No więc Stary Testament był kopiowany, żeby by go zachować, bo te kartki to się niszczą, nie? To trzeba kopiować na nowe kartki. Póki się one nie zniszczą, to jakoś wytrzymają, żeby ten tekst zachować. Zachowywaniem Starego Testamentu zajmowali się taka grupa, taki ruch, stowarzyszenie, czy jak to się chce nazwać, pod nazwą Masoreci. Masoreci kopiowali tekst przez wieki. Także kopiowali, tam umierali, następnie przychodzili, kopiowali cały czas w różnych miejscach świata. No i teraz tu jest problem, bo mogli pokopiować tak, że poprzekręcali sobie po drodze dużo rzeczy i dużo ludzi miało wątpliwości, czy sobie nie poprzekręcali, bo dopiero od roku 1000 mamy konkretny tekst, który już dalej nie był kopiowany, dalej już jest zachowany. Już wiemy, że od tego momentu się na pewno nie zmieniał, bo ten tekst ciągle jest. Zrobili zdjęcia, już się nie zmieni, już wiadomo. Okej, ale do roku 1000 mniej więcej, no to co? No co? No musimy zaufać Masoretom, albo nie. Także czemu mamy im ufać? Bo wiemy, jakimi metodami się posługiwali i te metody były po prostu paranoja. To, co oni wyprawiali, było paranoja. Pomylili się w jednej literze, to nie, że przekreślali, pisali dalej, nie, że ten... Palili całą kartkę. Czasem całą księgę palili, jak się pomylili więcej niż 4 razy chyba. Także nie, oni mieli takie zasady strasznie rygorystyczne co do kopiowania. No to był ich cel, ich życia w ogóle. Dobra, to jest dalej jeszcze nie dowód. Dowodem na to są zwoje, które znaleziono w Qumran. Qumran, taka miejscowość gdzieś tam na terenie Izraela dawnego, czy tam okolic. Nie pamiętam dokładnie, gdzieś koło Jordanu, wiem tyle. I tam znaleziono zwoje, które są pierońsko stare. Zachowały się, to są zwoje sprzed gdzieś mniej więcej z drugiego roku przed naszą erą, drugiego wieku przed naszą erą, czyli tam no, 150 lat przed narodzeniem Jezusa jeszcze. To były zwoje sprzed czasów Jezusa i wśród tych zwojów, od cholery zwojów, także kopalnia wiedzy, fantastyczne wykopalisko było, znalezisko, nie wykopali, było w jakiś tam w jakichś jaskini to się działo w glinianych no garnkach takich dużych, chyba czymś takim, no i tego dużo znaleźli i znaleźli pośród tych dużo manuskryptów cały praktycznie Stary Testament oprócz Księgi Estery tam znaleźli i jak mówię, to było tak stare, że cały ten proces kopiowania jeszcze nie miał miejsca, to był ten tekst sprzed tych 10 wieków, kiedy ci Masoreci kopiowali. Więc fantastyczna okazja, żeby porównać, jak kopiowali ci Masoreci i czy się pomylili, czy nie. No to bierzemy tekst sprzed czasów kopiowania, z jakże rok 150 przed naszą erą, i bierzemy tekst z roku 1000 naszej ery. Porównujemy i wychodzi, że to jest ten sam tekst. No i to jest ostateczny, przekonujący i zwalający z nóg dowód na 100%, że ten tekst Biblii, który mamy, ten kodeks leningradzki, to jest Stary Testament, bez zmian. Zmiany były, oczywiście były, bo zawsze jakieś tam są, ale to były zmiany kosmetyczne, były zmiany gramatyki, zmiany tam, że tu kropka jest, a tutaj nie ma. To nie były zmiany, które zmieniają treść. Treść była ta sama. Nie zmieniło się po prostu praktycznie nic. Można to czytać bezpiecznie. Koniec na temat Starego Testamentu. Więc żeby nikt więcej po tym, co mówię tutaj, nie opowiadał, że ten Stary Testament jest niewiarygodny. On jest wiarygodny. To jest na pewno ten sam Stary Testament, który był w czasach Jezusa i jeszcze wcześniej. Koniec. Co z Nowym Testamentem? No to jest dużo prostsza sprawa. Manuskryptów jest około 5000 poznajdywanych w różnych częściach świata. Najstarszy, kompletny zbiór całego Nowego Testamentu to jest z roku gdzieś koło 400. Czyli przez te 400 lat kopiowali, no lepiej niż tamto 1000. Czy nad, no gdzieś tak, 1000. A tutaj, no 400. Mniej więcej. Tak naprawdę 350 chyba coś. 325. Jakoś tak, no ale to ten rząd wielkości i co? No i to się nazywa się kodeks, ten cały stary kodeks, czyli zbiór tych manuskryptów, kodeks watykański i kodeks synajski. Są takie dwa bardzo stare, kompletne, które dosyć też niedawno znaleziono i dużo ludzi ich wykorzystuje je do robienia tłumaczeń, bo są kompletne, są w dobrej jakości, w miarę, no. Oprócz tego jest fragmentów, jest mnóstwo innych, ale niekompletne, nowe dostamy tylko kawałki różne i najstarszy jest z roku... który to był 150 gdzieś. Taki pewne datowanie. No, także 150. No i można sobie porównać. Mówię, jest 5000 manuskryptów, kawałków tych różnych. Także jest z czego porównywać. Na podstawie tego bez trudu zrobiono tekst, odtworzono ten tekst Biblii, Nowego Testamentu, oryginalny. Jeszcze... kiedy to było, nie pamiętam kiedy, nazwano go Textus Receptus, tekst przyjęty i on oficjalnie był używany jako tekst, który jest pewny już, znaczy odtworzony na tyle, na ile się da. Jaki to jest rząd wielkości tej pewności odtworzenia oryginalnego Nowego Testamentu? Znaczy, że to jest tam, ja wiem, ile jest pewne tekstu, a ile jest wątpliwe. No więc ludzie mają wyobrażenie, że pewny tekst Biblii to jest, nie wiem, 20%, a 80% to jest gadywanka i tu se dopisali, tu posłuchali. Nie. No to niektórzy sobie myślą już bardziej realistycznie, że 80% to jest dobry tekst, pewny, 20% no to już tak. To się wydaje realistyczne, ale to nie jest w ogóle realistyczne, nawet nie jest blisko. Pewny tekst to jest gdzieś 99,5%. 99,5%. Tekst niepewny to jest mniej niż procent. To jest tam promil, kilka promili. To jest tekst, na który, co do którego można mieć wątpliwości i to są te takie różnice, że tu przecinka, tu nie ma, tu jest słowo, gdzieś tam jedno zdanie wypadło, raz się dodało i nad tym można dyskutować. No mówię, 99% jest pewna absolutnie. Więc tutaj, w tym przypadku, no go dostałem, też mi głupot nie opowiadać, proszę, ani nikomu dookoła, że nie jest niemożliwe, to nie, na pewno jest ten tekst, że to kopiowali długo, kto to może wiedzieć? My możemy wiedzieć, bo jak mamy umysł, przykładamy się do czegoś, sprawdzamy i czytamy. Jak powtarzamy plotki, to nic nie możemy wiedzieć, bo już tylko możemy ludzi dezorientować. Także bez takich tutaj dezinformacji nie wprowadzać. No i ktoś powie, ale tak możesz to tak powiedzieć, skąd to wiadomo? Czy ktoś na oczy widział te manuskrypty w ogóle? No więc widział, ja widziałem. Każdy widział, kto poszedł na przykład do Muzeum Londyńskiego i se zobaczył, bo tam stoją w gablocie te teksty. We wszystkich muzeach, no nie wszystkich, w dużych muzeach na całym świecie każde większe muzeum ma przynajmniej jeden manuskrypt. No ich jest dużo i gdzie one są, no siedzą w muzeach. Więc pójdź, zobacz na własne oczy, jak nie wierzysz. To jest ten manuskrypt. Naucz się przynajmniej trochę literek greckich, znajdź jakiś jeden fragment z Biblii, sprawdź w tym manuskrypcie oryginalnym i zobaczysz te same słowa, to samo zdanie, które masz w swojej Biblii w domu. Teraz sprawa, co do tłumaczeń jeszcze. Żeby znowu nie było rany, to już mnie naprawdę nudzi mnie to tłumaczenie ludziom, że nie ma czegoś takiego jak Biblia katolicka, Biblia protestancka, Biblia żydowska, Biblia muzułmańska i jeszcze jakaś inna kosmiczna Biblia. Nie ma takich rzeczy w ogóle. I o tym powiem, jak zmienię miejsce, bo mi się już tutaj znudził ten zameczek i ja znowu tęsknię do Zygmunta. Zygmunta. Z powodu takiego prostego, że większość ludzi nie zna greki, nie zna hebrajskiego, to trzeba Biblię było potłumaczyć na jakieś języki bardziej znane. I tutaj znowu jest pole do popisu dla wszystkich, którzy lubią spiskowe teorie dziejów, bo wiadomo, że można sobie powiedzieć, że w trakcie tłumaczenia coś sobie pododawali, pozmieniali, poprzekręcali całkiem Biblię. I teraz to już się niczego nigdy nie dowiemy. Więc tak, po pierwsze możemy się dowiedzieć, bo wystarczy się nauczyć greki i hebrajskiego. To są języki do tej pory używane. One się różnią oczywiście. Nowohebrajski różni się od tam używanego w tamtych czasach, ale on się znowu różni niedużo. On się różni tym, czym staropolski od polskiego. A ja sobie czytałem Biblię w języku z XVI wieku polskim i jest rozumiem, no. Mam problemy z paroma słowami, ale to nie jest jakiś język, którego się nie da odtworzyć. Więc to nie jest język jakiś sumeryjski, hebrajski, to nie jest sumeryjski, ani nie jest wymarły język. To samo greka też używa się. Inna, ale jest. Poza tym po grecku powstała taka ilość różnych innych tekstów, że naprawdę nie ma żadnej wątpliwości, żadnych trudności z tym, żeby zrozumieć tekst oryginalny dziś. No, więc to po pierwsze można, ale jak się komuś nie chce uczyć języka, bo przeważnie się ludziom nie chce, bo po co mają sprawdzać coś, jak łatwiej jest wierzyć w spisek, nie? To możesz iść do kogoś i go zapytać, kogoś, kto zna ten język. Ale to też za dużo roboty dla kogoś, kto zna spisek. Poza tym możesz powiedzieć, że ten ktoś też jest w spisku i to on knuje, bo on jest tajnym agentem Watykanu albo Nowego Porządku Świata albo czegoś innego. To w takim razie lepszy pomysł. To weź sobie te różne Biblie, protestanckie, katolickie, muzułmańskie i Świadków Jehowy. No, Świadków Jehowy to może niekoniecznie, ale też, czemu nie? I jakąś tam kosmiczną inną. I weź sobie je obok siebie, otwórz na tym samym fragmencie i porównaj. No, więc to od tego właściwie trzeba zacząć. To jest bardzo proste do zrobienia, bo te tłumaczenia są w internecie dostępne, choćby. No, to co jeszcze możesz zrobić, jak na przykład znasz angielski, tam jest jeszcze więcej tłumaczeń po angielsku, weź sobie ileś tłumaczeń, może ze 20 nawet jak chcesz, postaw obok siebie, porównaj. Są do tego programy komputerowe, biblijny program, weź sobie jakiś, wersja demo, uruchamiana na 5 minut wystarczy i otwórz te 20 różnych Biblii na tym samym kawałku. Taki weź jakiś para kapitu, żeby nie było wątpliwości. Przeczytaj w każdym. I każdy, kto ma choćby, kto w ogóle nauczył się czytać, po przeczytaniu, po porównaniu różnych tłumaczeń Biblii, musi zawsze dojść do wniosku, że to jest ten sam tekst. Oprócz takich naprawdę już tłumaczeń kompletnie z dupy wziętych, że tak powiem brzydko, czyli takich parafraz. Parę takich jest rzeczywiście, ale to nie są te popularne i te używane głównie, tylko właśnie te takie jakieś takie dziwne, przez dziwnych ludzi tłumaczone. To tak, takie są, ale te główne tłumaczenia, te popularne, zaakceptowane, one są takie same. Bo w Polsce używa się głównie Biblii Tysiąclecia, Biblii Warszawskiej, Biblii Gdańskiej niektórzy używają, takie stare tłumaczenie staropolskie, co się, warszawsko-praska Biblia, co jest takiego jeszcze? No te są główne. Właściwie wymieniłem te najczęściej używane. Biblia Tysiąclecia jest najbardziej popularna. Porównałem te Biblie, wszystkie, czytałem tekst ze wszystkich tych Biblii i stwierdzam bez żadnych wątpliwości, to jest żadna kontrowersja, że one są te same, ten sam tekst. To nie ma żadnych takich rzeczy, że nagle ci się tekst zmienia w ogóle na jakiś inny. No różnice są takie, że się inaczej mówi to samo zdanie. No mogę powiedzieć, że Martin stał pod kolumną Zygmunta, albo mogę powiedzieć, że Martin pod kolumną Zygmunta stał, albo że Martin przebywał pod kolumną Zygmunta. No i tego typu to są różnice. Ale nie masz napisane nagle, że Martin przebywał w Krakowie. What? To by była różnica. Takich różnic nie ma. No. I co do tego, co tłumaczenia protestanckie, katolickie i inne, to tak naprawdę tłumaczenia nie są wcale podpinane pod żaden, pod dogmaty, wbrew pozorom. Jest tendencja do tego, że jeżeli na przykład zbiera się grupa tłumaczy, którzy są związani z Kościołem katolickim, czyli jakiś księży tam i tak dalej, ksiądz, profesor, biblista taki i taki, i on się zabiera za tłumaczenie Biblii, no to oczywiście, że gdzieś tam będzie widać ten jego wiarę w te jego poglądy katolickie przy tłumaczeniu, ale to mówię, to są śladowe ilości, bardzo małe, i tylko dla tych, którzy już chcą się bardzo wnikać w tą Biblię. Na tym poziomie podstawowym tu, na takiego zrozumienia Biblii, o czym ona w ogóle mówi, to jest naprawdę wszystko jedno, jakiego użyjesz tłumaczenia. I te tłumaczenia się nie różnią. Nie ma czegoś takiego, że znajdziesz Biblię tysiąclecia, czyli w cudzysłowie katolicką. Jest katolicka tłumaczenie, to jest po prostu tłumaczenie, które Kościół katolicki zaakceptował sobie i zlecił do tłumaczenia. Ale wszyscy czytają i dobrze. A i weźmiesz sobie Biblię warszawską, która jest popularna wśród protestantów, ale to nie jest dalej protestancka Biblia. Biblia nie należy do kościoła. Biblia jest dużo starsza niż powstały te wszystkie kościoły. No, to jak weźmiesz sobie te dwie obok siebie, to możesz wczytać jedną i drugą wszystko jedno. Obie ci powiedzą, że Biblia nie popiera czego tam, wegetarianizmu, nie popiera jakoś, albo sam jeszcze ktoś mnie pytał z takich rzeczy. Znaczy, wszystko inne. I w jednym znajdziesz to, co dotyczy, że nie ma czyśćca, i w drugiej też, że nie ma czyśćca na przykład. Nie zobaczysz tego, bo tam nie ma. W jednej i w drugiej. Że mówię, no to nie wiem, jak to w ogóle ludziom wytłumaczyć, którzy na oczy Biblii nie widzieli, że nie ma takich problemów w ogóle, jakie oni sobie wyobrażają. No i tyle na ten temat, bo ja nie wiem, jak jeszcze inaczej przekonać. Jedynym przekonaniem, najprostszym dla wszystkich spiskowych ludzi, nie, i właśnie na tym skończę, o, tak powiem. No nie ma sensu przekonać, bo jak ktoś sobie ubzdura w głowie coś i chce strasznie w to wierzyć i, tak, i mówi, że nic mnie nie przekona, no żadne, nic co bym przeczytał nie przekona mnie, że nie mam racji. To znaczy, że ten człowiek jest, w ogóle nie chce wiedzieć, jak jest naprawdę, tylko chce wierzyć w to, co sobie wymyślił. To po co w ogóle z nim gadać? Jak on chce wierzyć w to, co chce wierzyć, a nie to, co jest, to niech sobie wierzy, no to cóż mu zrobisz? No nie możesz go wytłumaczyć mu nijak, bo on od razu ci z góry zapowiada, że co byś mu nie mówił, to on i tak nie będzie w to wierzył, bo on woli swoje. On po prostu chce mieć własny świat. On nie chce żyć w świecie, który jest, taki człowiek, tylko on chce żyć w innym świecie. On chce sobie stworzyć swój świat. No, ten co nie chce żyje w swoim świecie wyobraźni, ale dla wszystkich, którzy chcą odkryć, jak wygląda prawdziwy świat, w którym żyjemy, to dla tych ludzi jedna odpowiedź jest taka. Weź kilka tłumaczeń, postaw obok siebie i przeczytaj sam. To zajmuje pół godziny czasu. No godzinę, jak ktoś chce bardzo starannie przejrzeć wszystkie tłumaczenia. Po tej godzinie ten człowiek, zapytajcie go, czy dalej uważa, że Biblie protestanckie, katolickie i inne są różne. I jak powie, po przeczytaniu tego i sprawdzeniu na własne oczy tego tekstu, jak powie dalej, że to są całkiem inne Biblie i każda mówi co innego, to możesz stwierdzić ze spokojem sumienia, że to jest kompletny idiota, analfabeta, nie umie czytać. No, bo nie da się tego inaczej określić. Po prostu się, no nie da się. Nie. Oczywiście też byłby też analfabetą, jakby nie widział żadnych różnic w ogóle. No bo muszą być różnice, jak ktoś tłumaczy ten sam tekst. Zawsze dwóch tłumaczy inaczej go technicznie przetłumaczy. Pytanie jest, czy treść jest inna, czy nie. No nie mówimy o to, jak się słowa, czy tam ułożone są tak, jak mają być, tylko czy treść jest inna. No więc nie jest inna i kropka. I to jest tyle co do podstaw właściwie, bo bez tego nie ma za bardzo sensu gadać. Bo jak można ludziom teraz mówić o tym, czy Biblia mówi to albo tamto, jak gości przyjdzie i cię zapyta, która? A ty mu tłumacz, że jak to która? Jedna jest. Która ma być? Nie wiem. Prawa, zielona, prawicowa, lewicowa. Nie ma czegoś takiego. Jest ta sama Biblia mówi. Jak mówisz, że coś mówi Biblia w tych wszystkich odcinkach, to ja mam na myśli, że tak mówi oryginał Biblii, ten, który został spisany. A który my próbujemy sobie odtworzyć jak możemy najlepiej za pomocą tłumaczeń. Czyli wiadomo, że jest pewien margines błędu, ale to, o co mi chodzi, to o Biblię samą z siebie, ten oryginał, ten przekaz, który był zamierzony. No, więc oczywiście są problemy zawsze z tym, żeby tak stary tekst dobrze oddać, ale jak mówię, w pewności, w przypadku Biblii, pewności jest tutaj mnóstwo, to jest 99% rzeczy, jeżeli się czyta Biblię, to jest pewne, to co tam jest napisane, że to jest Biblia, a ten 1% jest dyskusyjny, czasami ten w tym 1% bywają takie dosyć istotne fragmenty jakieś i ważne dosyć, ale Najczęściej nie. Najczęściej to nie jest jakiś problem. No mówię, to nie są problemy w ogóle. I tyle mogę już powiedzieć. I jeszcze ostatnia rzecz, już całkiem ostatnia rzecz. Co do kwestii tego, czy Biblia jest natchniona, czy nie. O, bo to jest właśnie ta najważniejsza rzecz odnośnie Biblii. Więc o tym, czy jest natchniona, czy nie, to ja tutaj właśnie nie dyskutuję. Bo po pierwsze, to ja nie wiem, co to znaczy w ogóle. Tego się nie da za bardzo zdefiniować. Co to znaczy natchniona? Nie? A po drugie, to czy jest natchniona, czy nie jest, to nie jest coś, do czego można kogoś przekonać, mówiąc o tym, o czym Biblia, że Biblia mówi o tym albo o tamtym. Albo inaczej mówiąc, to przekonanie, czy ona jest natchniona, czy nie jest, cokolwiek to znaczy dla kogokolwiek, to jest rzecz indywidualna i osobista. A to, o czym ja mówię w odwyku, to jest wiedza o samej Biblii, o treści tej Biblii jako zwykłej książce. Dlatego mówię, że jeżeli ktoś chce poznać w ogóle, o czym mówi Biblia, to jest dobre miejsce. Ten odwyk, myślę, i gadanie przez komentarze, tam pisanie, pytanie, rozmowa. Ale jeżeli ktoś chce dojść do tego, czy chce zaufać tej Biblii jako natchnionej, to już każdy musi indywidualnie, niestety. I na to nie ma... No, nie da się przedstawić w sumie takich dowodów, czy przedstawić tej sprawy natchnienia tak, jak się mówi o samej treści Biblii. Wiecie, o co mi chodzi więcej? No, trochę inna sprawa. No więc co do samego natchnienia, jeżeli jak to rozumieć, to jak, ja nie wiem, jak to ludzie rozumieją. Jedni uważają, że ci, co pisali Biblię, tylko większość z tych, nawet nie wiem, ja mówię, że to było 50 osób, czyli każda z tych 50 osób, plus ci redaktorzy jeszcze, co składali, to oni jak pisali, to byli w transie, robili i piszą, nawet nie patrzą, bo tu Bóg ich kieruje. Więc nie, tak nie było z pewnością. Chociaż w niektórych przypadkach, to ja nie wiem, jak prorocy pisali, to oni dyktowali. Chyba oni to musieli rzeczywiście jakoś wiernie. Nie wiem, że ta Biblia jest bardzo różnorodna. Tam są księgi historyczne, tam są i proroctwa właśnie tak bezpośrednio od Boga mówione. Różne relacje z tego, jak Bóg z kimś gadał. Tak ten. I co do natchnienia, więc to najczęściej się to rozumie tak, to słowo, bo ja go nie używam, bo dla mnie jest strasznie niejednoznaczne i nie lubię takich określeń, które nie wiem, co znaczą. W Biblii tego nie ma, bo co to znaczy natchniona. Ale tak większość ludzi rozumie, że to chodzi o to, że ktoś pisał to, co chciał napisać, napisał prawdę i potem, ale Bóg go w jakiś dziwny sposób tak kierował, że to, co napisał, to napisał to, co Bóg chciał. I to mniej więcej by się zgadzało chyba. I z tym, jak ja, z moich obserwacji, jak widzę, jak Bóg działa, że jakaś dziwna, tajemnicza siła, która steruje przypadkami, tak, że one potem, idą w jednym kierunku, który jest bardzo precyzyjnie określony, nie? To jest tak, jakbym wylosował, nie wiem, zawiązał sobie oczy i przeszedł przez tam ulicę 40 razy tam i z powrotem i nic mnie nie przejechało. Mniej więcej tak, coś takiego, nie? I to jest taka ingerencja tutaj Boga w ten tekst. I czy to jest do uwierzenia, czy nie? No ja nie wiem. No to jest taka... czy dowód jakiś na to jest? Czy że to jest właśnie natchniona w ten sposób ta księga? No ja wiem, czy jest dowód na to. To jest, mówię, znowu indywidualna sprawa i niech se każdy sam do tego dochodzi. Ja widzę dużo argumentów za tym, że tak najprawdopodobniej było. Dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o natchnienie Biblii, a to już taka moja osobista rzecz, to jest ważne to. No może komuś się przyda. Myślę, że to dosyć dobry sposób podejścia do sprawy. To jest to, czy Bóg dziś potwierdza tą Biblię, czy nie. Bo już mniej istotne, jak to było pisane i czy ludzie byli w transie, czy to przypadki, kierowanie przypadkami, czy coś inaczej jeszcze. Dla mnie jest istotne, czy dzisiaj, kiedy przeczytam w Biblii, że jakąś obietnicę, na przykład, że każdy, kto powie to i tamto, to mu się stanie to i to, na przykład. I to mówi Bóg, obiecuje. Czyli, że jeżeli się ja dziś zastosuję do tego, do tej obietnicy, to czy ten Bóg się przyzna i to zrobi faktycznie. I to już sobie trzeba wypróbować samemu. To jest właśnie to ryzyko, które czyni życie pięknym. Że nie ma czegoś takiego, że se raz wszystko nauczysz się, powiesz wyuczoną formułkę i będzie. Nie. To trzeba przeżyć samemu. Przeżyj to sam. Jak chcesz mieć związek jakikolwiek z Bogiem, zakładając, że On jest, jeżeli chcesz w ogóle odkryć, czy On jest, czy Jego nie ma, to nie unikniesz ryzyka. To będziesz musiał wziąć i wypróbować. Niestety. czy jest, czy nie ma. I to samo dotyczy Biblii. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy to jest natchniona księga, czy nie, czy Bóg się przyznaje do niej, to musisz zaryzykować tak samo. Wziąć, przeczytać coś, uchwycić jakiegoś fragmentu, sprawdzić go i już. Ale zanim w ogóle dojdziesz do tego etapu, czy to ona jest natchniona, czy nie, to musisz w ogóle być przekonany, że to nie jest ściema. Bo jeżeli jest ściema, no to... Chociaż dużo ludzi wierzy w księgi, pomimo, że to są kompletne bzdury i dalej uważam, że są natchnione. Przed jakieś tam księgi te wedyjskie, te wschodnie, nie? Tam są jakieś kompletne pierdoły. Z punktu widzenia takiego racjonalnego myślenia, to są bzdury, nie? Że ziemia powstała przez wymiociny jakiegoś tam boga któregoś tam w kolejności, nie? Albo że się opiera na trzech słoniach i siedmiu jaszczurkach i papudze. Nie wiem, co tam jest napisane dokładnie, muszę sobie przypomnieć i sprawdzić, ale to są tego typu rzeczy. Więc oczywiście z punktu widzenia racjonalnego teraz, że chcesz to analizować, czy naprawdę papuga może tyle udźwignąć i badasz teraz konstrukcję kości papugi, żeby zmierzyć ile może. Nie, złamała się, sorry. No to właśnie dojdziesz do wniosku, że to są bzdury i nie mogło tak być. Ale wielu ludzi ciągle uważa te księgi za natchnione, pomimo tego. One uważają, że to jest przekaz od Boga, czyli to jest to natchnienie w nich, że jak ja się będę tego trzymał, że te papugi noszą świat, to Bóg będzie na mnie przychylnie patrzył.
Ta pamięci mi się skończyła i muszę mówić do kamery, więc jakość jest słaba, ale tylko chciałem zakończyć tym. Domyślam, że fakt, że ta kolumna tu Zygmunta tu stoi, pokazuje jeden ważny fakt o Bogu i o tym, jak do Niego podchodzić. Pokazuje to, że wszystko, żeby stało, istniało, musi się opierać i opiera się na prawach fizyki, na grawitacji, na logice i na prawdzie. Jeżeli ktoś będzie ignorować prawa, które istnieją w tym świecie i powie, że prawda jest względna, to nie wybuduje tej wieży. To się wszystko zawali. To powie, że grawitacja jest względna. Ja nie wierzę. Grawitacja jest tylko w mojej głowie. No to nie zrobi latającej wieży. Widzicie tu gdzie? Latające rzeczy. Widzicie tu jedną rzecz, która nie podlega prawom fizyki, prawom wszechświata, które są, która neguje istnienie różnicy między prawdą a fałszem, bo to się na tym polega. No, więc nie ma takich rzeczy. I cały świat pokazuje, że jeżeli świat jest tak skonstruowany, to jeżeli jest jakiś twórca tego świata, ktoś, kto odpowiada za to, że ten świat istnieje, to musi też przestrzegać takich zasad. Musi być też taki. On ten świat taki stworzył, żeby też pokazać, powiedzieć coś o sobie. No, tak się zakłada człowiek, który patrzy na samą przyrodę i konstrukcję i wszystko, co jest. Nawet i wiesz, i kolumna Zygmunta. Ja też nie jest część przyrody, ale jest. I taki człowiek se pomyśli, że tak powinienem szukać Boga, jak buduje kolumnę Zygmunta. Właśnie. Z założeniem, że prawdę da się znaleźć i należy do niej dochodzić. Przez rozum. Także dlatego uważam, że podejście do ksiąg jakichkolwiek w taki sposób, że wystarczy, są natchnione, nie muszą być prawdziwe, jest głupi. Nie dojdzie się tak do Boga. Tak to się człowiek może tylko nabrać, dać nabrać na jakąś głupotę i ściemę. Więc dlatego to jest ważne, żeby najpierw uznać, że Biblia jest prawdziwa, że ten tekst jest zgodny z oryginałem, że to, co mówi, jest prawdziwe, jest prawdą, że to się wytrzyma i dopiero potem szukać w niej natchnienia. To jest odpowiednia kolejność i dlatego też uważam, że ludzie, którzy racjonalnie chcą podchodzić do Boga, bardzo dobrze robią. Tak należy robić. Tylko w ten sposób najwięcej można dojść do Boga. Aczkolwiek ludzie, co nie wierzą nawet, że Biblia mówi prawdę, uważają, że trzeba, że tak, a może to ściemnia, a może część to nie jest prawda, nie muszę w to wierzyć, bo to jest jakiś sposób wyrażania się, coś tam, takie rzeczy, to oni też mogą dojść do Boga, to no, dużo rzeczy, które będą wiedzieć, wierzyć, będą nieprawdziwe. No. I już, znaczy, będzie to jakaś szkoda, ale to no, dalej jest wiara. No i akurat zaryzykowali, no i patrz, może im się uda, nie? Akurat im się udało trafić w coś, co się okazało prawdą, nie? Nie jest powiedziane, że jak rzucę monetą, czy pokażę jeden eksperyment, to jest. Dawaj, nie zagłuszaj mnie. rzuca monetą. Uwaga, moneta. Reszka, orzełek. Więc jedno podejście jest takie. Załóżmy, że orzełek reprezentuje prawdę, a reszka ściemę. Więc uwaga, wyszedł orzełek. I robię tak, że rzucam monetę, sprawdzam, jest orzełek, więc wiem, że to jest prawdziwe. Więc większość ludzi, nie dużo ludzi w ogóle robi tak, że ma monetę i nigdy nie sprawdza, co tam jest. I mówi, ja wierzę, że tam jest orzełek. I tak se żyje. I dużo ludzi tak żyje. No i są zadowoleni. Jeżeli, to że tak, że jeżeli się okaże, że tam był orzełek po śmierci, to mają rację i fajnie im wyszło. Jeżeli się okaże, że tam nie było orzełka, to mają przesrane. Dlatego, jeżeli masz okazję, to sprawdź, co tam jest. Najpierw sprawdź, a potem będziesz wiedział, czy to ma sens, czy nie. Nie, tylko to jest takie moje podejście do Boga. Ja polecam, bardzo dobre podejście, bo zawsze masz okazję zabezpieczyć się przed tym, żeby nie zacząć wierzyć w jakieś kompletne bzdury, które się okażą potem nieprawdą. Będziesz miał przerąbane. No, a na koniec zobaczymy, co tam było. Na sam koniec tego odcinka. Uwaga, co było? To zgadujemy. Jak myślicie, co tam było? Orzełek czy reszka? Reszka. Uwierzyłbym w głupoty.